Na chwilę zajmiemy się Odysei Wyborczej, polityką zagraniczną. Naszym gościem Paweł Rakowski, dziennikarz, tłumacz, pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Ale też znawca Bliskiego Wschodu. Patrzymy na Izrael. Ma się pojawić w naszym MSZ-cie ambasador Izraela w Polsce. Po tym, kiedy tamtejsi śledczy bez orzekania o winie, bez dalszego biegu, zamknęli sprawę zamordowania przez izraelskie siły zbrojne polskiego wolontariusza, który pracował w strefie Gazy w ramach misji pokojowej, niosąc pomoc, także tą najprostszą i najważniejszą pomoc w wyżywieniu dla Palestyńczyków mieszkających w strefie Gazy. Dlaczego Tel Awiw może w sposób tak arogancki, tak otwarty pomiatać krajami Europy Zachodniej, w tym wypadku Polską, ale nie tylko Polską, bo równie asertywny, to jest duży eufemizm, jest wobec również innych stolic Europy Zachodniej?
Nie trzeba z perspektywy Benjamina Netanyahu. Europa jest terytorium wrogim i wrogiem de facto. Sam Netanyahu patrzy w kierunku Ameryki Południowej, w kierunku Afryki, w kierunku Indii, Emiratów Arabskich. Tak więc tutaj z perspektywy Izraela zawsze podstawowa sprawa jest, jakie społeczeństwo trzecie, jakie kraje ma stosunek do Palestyny. Tak oni tutaj patrzą przez ten pryzmat. Europa dla nich jest terenem, który to de facto jest, nie mogę powiedzieć, że akurat skończonym, ale na pewno na wojennej ścieżce. Tutaj też minister finansów Smotrich ogłosił wielki plan ściągnięcia miliona Żydów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy właśnie. Też wczoraj bodajże Itamar Ben-Gwir zarechotał z ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, tutaj upominając go, żeby lepiej patrzył na swój kalifat Wielkiej Brytanii, ale tutaj go upominał o jakieś wypowiedzi medialne. Tak to wygląda generalnie tutaj. Izrael idzie swoją drogą, Europa idzie swoją drogą, no i zobaczymy, kto z jakiejś tam perspektywy wyjdzie lepiej na tym.
Ale jeszcze kilkanaście lat temu Izrael próbował udawać, że jest krajem cywilizowanym, krajem zachodnim. W tej chwili establishment izraelski, establishment żydowski uznał, że im jest to zupełnie niepotrzebne, albo że będą iść w innym kierunku i że zachodnia cywilizacja i normy cywilizacji sobie, a oni płyną w zupełnie innym kierunku.
No, patrząc na historię, Żydzi są starsi niż cywilizacja zachodnia i to jest, pamiętajmy o tym, że Benjamin Netanyahu nosi krawat, ale on całego krawatu nie musi nosić. Jak przyjechał kilka miesięcy temu premier Indii Modi, to się przebrał za Hindusa, tak? Pamiętajmy o tym, że akurat tutaj to są tylko i wyłącznie zewnętrzne jakieś oznaki. Ten kor, który, to źródło tak właściwie z cywilizacji żydowskiej ma 2,5-3 tysiące lat. To jest na pewno, to jest pewne i oni mają w czym wybierać. Jak trzeba będzie, to na Netanyahu założy turbany, jak trzeba będzie, no to założy klapki. Wszystko. Generalnie tutaj na Netanyahu wykona wszystko to, co jest w interesie swoim i Izraela, bo to jest akurat piękne połączenie, kiedy to de facto jeden polityk tutaj łączy w pewien sposób interesy. A jeśli chodzi o kwestie, no cóż, ja bym tu, jeśli chodzi o Izrael i Turcję, to tutaj od razu trzeba też podkreślić, dwa kraje zeuropeizowane, dwa kraje, które były, powiedzmy to, demokratyczne, coraz bardziej wychodzą z tej demokracji, jak i też z tego procesu europeizacji, zmierzają w swoim kierunku, no i to jest chyba najlepszy wyznacznik tego, że Europa jako projekt, no niestety nie ma za wiele do zaoferowania, zarówno na zewnątrz, jak i też wewnątrz, i to jest bardzo niepokojący, bardzo zły sygnał, który powinien oczywiście tutaj spowodować jakąś refleksję, że nie chodzi o Izrael, że nie chodzi o Turcję, tylko po prostu generalnie o to, że jak się nie rezonuje, jak się nie jest atrakcyjny dla innych, nie się atrakcyjny dla siebie, no to kim się jest po prostu. No i to jest akurat też o tyle też ważne, że ostatni kryzys związany z Ceutą i też tutaj izraelscy politycy dość mocno wykorzystywali pod tytułem takie, no patrzcie, do czego wy dopuszczacie, a u nas takich rzeczy nie ma, tak? No przecież na pontonach, jak ktoś przypłynie do Izraela, no to szybko trafi tam pod cele do Ben-Gwira, już Ben-Gwir się nie zajmie. Więc to jest, ja tutaj zwracam uwagę też na to, że krytyka Izraela...
A to jest w sumie ciekawe, bo oczywiście krytyka Izraela także na naszej antenie jest dość powszechna od dłuższego czasu, od kiedy trwa to, co robią Żydzi w Izraelu wobec swoich sąsiadów, szczególnie w strefie Gazy. No ale z drugiej strony część polskiej prawicy wydaje mi się, że krytykując Izrael, No chciałby może nie tych samych, bo Izrael ma w zasadzie rasistowskie rozwiązania, ale też tak twardej polityki, czy to nie jest pewien paradoks, że właśnie Ben-Gwir, no osoba, o której zaraz powiemy, to trudno mówić o nim inaczej niż rasiście, jest
powołany. Ale on jest tego dumny, on jest tego dumny.
Tak, że jest dumny, tak? Że jest rasistą, to zaraz o tym powiemy, bo jest, idzie nowe prawo w Izraelu. No to czy to nie jest jednak tak, że właśnie Izrael może tak powiedzieć, patrzcie, co wy robicie w Europie Zachodniej, my możecie mówić o nas, co chcecie, ale my mamy państwo, które sobie nie pozwala na tego typu sytuacje, jak właśnie Ceuta.
No i jeszcze ja to bardziej rozwinę, to że patrząc po sondażach, właśnie taki Ben-Gwir ma rosnące poparcie i generalnie on swojego konkurenta Smotricha już po prostu zjada, tak? Czyli to jest i też patrząc po komentarzach, to ja się obserwuję to tę debatę. Ja teraz co prawda kończę książkę pisać o wojnie irańskiej, ale następnie już wiem, jaką książkę napiszę, to będzie o Palestynie i przyglądam się tutaj całym tym towarzystwu bardzo uważnie i widzę też to, że akurat właśnie Ben-Gwir, który staje się jakąś taką ikoną obecnych czasów, no to sukcesywnie zyskuje poparcie też międzynarodowe. No właśnie, dlaczego? No bo Ben-Gwir, jak obiecał swoim wyborcom pewne rzeczy, tak je realizuje, tak? Jak on obiecał to, że się weźmie za Palestyńczyków w więzienie, jak to się za nich bierze. Ja wiem, że to po prostu brzmi okrutnie, ale z drugiej strony też trzeba akurat zwrócić uwagę na inną rzecz. To, że społeczeństwa zachodnie są zmęczone najprawdopodobniej politykami, którzy obiecują, a tego nie realizują. No, najlepszy przykład Stany Zjednoczone i Trump, tak? No Trump obiecał żadnych wojen, mamy wojnę irańską, mamy bagno całe, które tak właściwie nawet nie wiadomo, jak to opisać. Wiem coś o tym, bo teraz o tym piszę, kończę książkę. I tutaj jednak jest dość duża taka dychotomia. Tutaj mamy Ben-Gwira, który na swoim bardzo małym poletku, które jest około 700 tysięcy ludzi, 10-milionowy Izrael, bo to jest mniej więcej ta grupa docelowa, z którą celuje Ben-Gwir. No jednak oni oczekują twardej ręki, oczekują stanowczych rozwiązań, oczekują tego, że właśnie taki Ben-Gwir postawi się tutaj właśnie Europejczykom, którzy tylko i wyłącznie gadają, a tak właściwie sami tutaj dopuszczają do takiej sytuacji po prostu ewidentnej słabości, ewidentnej dominacji wręcz żywiołu muzułmańskiego u siebie, no to jest akurat właśnie coś, co w pewien sposób, prawda jest taka, że Ben-Gwir tak właśnie zmierza do 10%, moim zdaniem, i on może to 10% osiągnąć w przyszłych wyborach w Izraelu. No i jego wyborcy, ludzie, którzy są tak samo myślący jak oni, którzy jakby się są tak samo uformowani, tak jak on, którzy wyznają tą samą ideologię, tak jak on, którzy wyznają tych samych rabinów, tak, no bo to też trzeba tak od tej strony powiedzieć, to są specyficzni rabini, którzy akurat są ukontentowani i są zadowoleni ze stanu swojej demokracji, że mają człowieka, który realizuje ich interes. No to jest pewnego rodzaju dychotomia i pewnego rodzaju jakieś wielkie nieporozumienie. Znaczy nie wiadomo, znaczy ta historia pokaże, kto lepiej rozumie obecne czasy, czy elektorat Ben-Gwira, czy Europejczycy. Ja uważam, że z perspektywy 10 lat Izrael raczej może być lepszym miejscem do życia niż Europa, z tego względu, że oni jednak mają tutaj tą koncepcję wyspowości, mają wszelkie niezbędne, potrzebne atrybuty do tego, żeby utrzymać swoje podmiotowość. Do tego jeszcze oczywiście cała ta obsesja nowoczesnych technologii i też te nowoczesne technologie znajdują się w Izraelu i też przez Izrael przychodzą, tak więc tutaj oni patrzą, z tej perspektywy Benjamin Netanyahu może być w chwili obecnej krytykowany i jest nienawidzony przez część elektoratu, ale z drugiej strony też właśnie, znaczy jaka część elektoratu? Benjamin Netanyahu od swojego powrotu do władzy non stop miał jakieś protesty, miał jakieś tutaj demonstracje i tak dalej, natomiast no fakty są takie, że mimo wszystko przewiódł ten Izrael od wojny w Gazie, wojnę irańską, teraz akurat generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że co prawda w sondażach Netanyahu dość mocno stracił przez tą wojnę irańską, ale on mówi swoim oponentom, wy nic byście nie zrobili. Ja przynajmniej próbowałem, ja przynajmniej tutaj trzasnęłem zęba ajatollahów, a to, że im turban nie spadł, to nie jest moja wina, tak? A tutaj, że konkurenci tak właśnie tylko by gadali i nic nie robili. Natomiast oczywiście też podejrzewam to, że jeżeli Netanyahu by przegrał, to by doszło do jakiejś takiej, powiedzmy to, jakiegoś referatu Chruszczowa pod tytułem jakaś debilizacja izraelskiej sceny politycznej, natomiast wielkich zmian nie będzie, z tego względu, że tak jak już tu mówimy o Europie, to dla Europy punktem takim bardzo ważnym jest kwestia palestyńska. Izrael tak właściwie ma zgodność całkowitą, jeśli chodzi o elity swoje, żadnej Palestyny ma nie być, chociaż teraz mamy wielką grę o Palestynę, fascynującą grę między innymi o Palestynę, w którą się Amerykanie zaangażowali, ale to o tym może kiedy indziej. I to jest tak jakby, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że potencjalny następca Benjamina Netanyahu, Naftali Bennett, już sobie znalazł kolejnego wielkiego konkurenta. Oczywiście tym samym konkurentem jest Netanyahu. Też to wskazuje, że Erdogan jest teraz problemem numer jeden po tak jakby uszkodzeniu Iranu. Nawet Netanyahu w swojej kampanii wyborczej, bardzo ciekawej, pokazuje spoty, że tutaj pokazuje i Mamdaniego, czyli burmistrza Nowego Jorku, no bo Mamdani zbanował Netanyahu i Ben-Gwira, i Erdogana, i Naima Kassena, przywódcę Hezbollahu, i Mocztabe Hameneiego, i takim podpisem, oni chcą, żeby Bibi przegrał, tak, zagłosuj na mnie. Więc to też jest tak jakby gra, co prawda, bardzo mocno bezpardonowa, natomiast fakty są takie, że Europa sobie, Izrael sobie, i Izrael, co prawda, tak jakby no, wydaje mi się, że pewnie chciałby jakoś się zresetować pod wieloma względami, natomiast trzeba nauczyć się z tym żyć, że poza Grecją i Cyprem, to jednak Izrael tak właściwie tutaj na Europę patrzy dość złowrogo, no i też to, że niestety, może nam tutaj dzisiaj czytałem taką notkę, że nawet i Netanyahu teraz rozmyśla, jak tu można by było jakoś tak uszczypnąć tą Turcję w taki sposób, żeby nie aktywizować artykułu 5. Tak, no bo to jest sprawa zasadnicza, bo jeszcze Izrael tak właściwie może tam NATO rozwalić tutaj przez jakąś potencjalną awanturę. Oczywiście tutaj o konflikcie w związku tureckim, to na chwilę obecną nie ma co mówić, ale trzeba się liczyć z tym, że w perspektywie jakiejś tam, no to jednak Izrael będzie wrogim aktywem, oczywiście też już pomijając kwestię też rosyjską. Netanyahu ma bardzo dobre relacje z Putinem i będzie miał te relacje z Putinem. Zobaczymy, jeżeli utraci władzę, jednak jak to będzie wyglądało w nowej konfiguracji, ale to dopiero po wyborach może tak spekulować. Tak więc no Izrael tak właśnie sobie i trzeba się z tym pogodzić, że ten falochron skonstruowany przez Brytyjczyków w 1948 roku, który miał chronić Europę od strony, powiedzmy, to zalewu muzułmańskiego, po pierwsze jest nieszczelny, no bo muzułmanie i tak są i tak zalewają, a po drugie ten falochron tak właściwie działa bez tego swojego pierwotnego założenia strategicznego, bo jest już na własnym tak właściwie poletku i to też akurat jest o tyle istotne, że te interesy po prostu mogą się teraz wykluczać, tym bardziej, że Amerykanie tak właściwie tutaj też sprzeczność interesów pomiędzy Europą i Ameryką jest tak duża na Bliskim Wschodzie, że to co najlepiej widać, jeśli chodzi o kwestię irańską, tak, no przecież Europa chętnie by się dogadała z Iranem takim, jakim on jest, wszystko by było tutaj ten. Natomiast no, tak jakby te bany izraelskie, które dość mocno wpływały zawsze na politykę europejską, no to z perspektywy Europy to był po prostu błąd.
To teraz trochę jeszcze wejdźmy w to, co robi Izrael w swoim prawie. Ile jest prawdy? Bo pojawiły się zapiski prasowe, agencyjne, w zasadzie dość suche, o tym, że będzie wprowadzone, że już funkcjonuje w Izraelu prawo, które pod względem narodowości różnicuje, kto jak będzie sądzony. Jeżeli Palestyńczyk dokona mordu na Żydzie, to ma go spotkać kara śmierci w specjalnie przygotowywanych zakładach penitencjarnych, które będą miały karę śmierci. Mają być te wyroki wykonywane poprzez powieszenie. No a jeżeli Żyd zabije Palestyńczyka, to wtedy znacznie łagodniejsza kara go czeka. Warto nadmienić, że i Palestyńczycy, i Żydzi to pokrewne ludy semickie.
No, powiedzmy tak, no, z perspektywy arabskiej Izrael jest na tym ciałem, czyli tak właściwie Netanyahu nie ma nic wspólnego z tą częścią świata, ale już Ben-Gwir ma. Ben-Gwir jest z Iraku, to tutaj to widać po nim, że człowiek reprezentujący pewną niszę, znaczy większość de facto, większość, jeśli chodzi o znaczy uporządkowując pewne fakty. No, generalnie tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że Ben-Gwir rzeczywiście konstruuje cele śmierci, chwali się, że to ma wyglądać jak w Ameryce. Natomiast najprawdopodobniej jeszcze tego w niedalekiej przyszłości nie będzie. To ma być specjalne prawo pod terroryzm, to znaczy z reguły procedura armii izraelskiej, policji izraelskiej jest taka, że terrorysta likwiduje się na miejscu. Czyli ktoś tam z nożem biega albo z karabinem, no to ich się likwiduje na miejscu, a później bezpieka już tam identyfikuje, kto z jakiej tam organizacji jest i tam się... I później Ben-Gwir wjeżdża z buldożerami i tam ten dom wyburza. Natomiast rzeczywiście to prawo jest. Niedawno zresztą Ben-Gwir miał 50. urodziny i dostał od żony taki fajny tort, gdzie była szubienica. Ta szubienica jest tak jakby jego symbolem, on to ma wpięte w mankiet marynarki. To jest tak jakby, i to jest jeden z tych elementów, które właśnie, o których mówiłem, że polityk, który zaproponował, który dostał ten mandat do Knesetu, czyli do parlamentu, no i się wywiązał, tak. No, tutaj akurat była wielka dyskusja o to, wielkie bójki wręcz, osobiste wręcz były bójki w Knesecie o to, ale przeszło. Natomiast pytanie zasadnicze, czy to nie jest po prostu sformalizowanie pewnego obyczaju, no bo już to tak mniej więcej wygląda, że izraelskie prawo zna różne takie przypadki, w których to na przykład żołnierze musieli podjąć jakąś grzywnę, czy jakieś takie inne dość też bulwersującą prasę przypadki. No teraz już mamy tak jakby to wszystko zalegalizowane. No to jest tak jakby pewien cel polityczny z tego względu, że tutaj Ben-Gwir, w ogóle izraelski establishment wykorzystuje bardzo ważny element, który był i który tak właściwie mianowicie to, że przywódca Hamasu, który rozpętał tą wojnę, Yahya Sinwar, on siedział w izraelskim więzieniu ponad 20 lat i on został wypuszczony, znaczy była wymiana jeńców w 2011 roku, on wrócił do tej Gazy i tam po tych 13 latach zorganizował ten atak i on generalnie się nauczył języka hebrajskiego i prawie skończył studia w izraelskim więzieniu. Więc Ben-Gwir wykorzystuje to coś, czyli że to, że kiedyś Palestyńczycy mieli tam jakieś możliwości funkcjonowania w więzieniach, że mogli się uczyć, że był spacer, że był ping-pong, że takie rzeczy, on to wszystko im poucinał właśnie pod tytułem takiej zemsty za gazy, tak? I, no i to jest taki element, który też mu powoduje bardzo dużo sympatii wśród swojego elektoratu, no i też wśród szerszego elektoratu, że tutaj mówi, że nie będzie już więcej kurotów w więzieniach. Kilka dni temu był przeprowadzony sondaż w Palestynie, wyborczy, bo też niedługo mają być wybory w Palestynie, pierwsze tam 20 lat prawie. Okazuje się, że numerem jeden, jeśli chodzi o możliwego prezydenta Palestyny, jest Marwan Barghouti. To jest człowiek, który siedzi dożywocie w więzieniu. Kilka tygodni temu Ben-Gwir go odwiedził w podcelu. No to powiedzmy tak, no z człowieka, który był takim grubszym Arabem, tak, no to został już skóra i kości. Tak to mniej więcej wygląda, że wszystko tam zostało poobcinane. Poza tym też Ben-Gwir znany jest z tego, że lubi po nocach przejeżdżać do tych ośrodków zatrzymań i po prostu musztrować tych więźniów, z czego też się szczyci, z czego też nagrywa filmiki i co też jest oklaskiwane przez jego elektorat, tak? Tak więc no mamy taką taką swoistą symbiozę, że generalnie jeśli chodzi w ogóle o biografię Ben-Gwira, to od razu też muszę powiedzieć to, że on nic nie wymyślił, on jest tak jakby zwolennikiem pewnej koncepcji rabina Meira Kahane, który tak jakby, no Ben-Gwir realizuje te wytyczne rabina, który zresztą został zabity w zamachu w latach 80. w Nowym Jorku. I żeby było jeszcze ciekawiej, on nie założył swojej partii, ponieważ ci ludzie, którzy ją założyli, są wykluczeni z izraelskiej polityki, dlatego że mają przegrane procesy odnośnie właśnie między innymi aktów terrorystycznych na ludności arabskiej. Czyli że on tak właśnie reprezentuje ludzi, którzy są jeszcze gorsi od niego, a poza tym też Ben-Gwir, co też jest o tyle istotne, jakiś czas temu teraz wypowiedział wojnę przeciwko radarom i ograniczeniom drogowym. Sam ma 78 różnych naruszeń drogowych, 53 zarzuty i 8 skazań, tak? Tylko że Ben-Gwir tak właściwie do tego momentu wejścia w politykę zajmował się, skończył prawo i zajmował się ochroną i obroną prawną ludzi, którzy autentycznie mordowali Palestyńczyków, którzy palili Palestyńczyków, dosłownie palili Palestyńczyków, którzy tak jakby tutaj demolowali domy, niszczyli domy i tak właściwie no, Ben-Gwir jest pewnego rodzaju taką, no nie mogę powiedzieć, że kukiełką, ale jest takim człowiekiem, takim taranem, za którym idą naprawdę bardzo źli ludzie. Naprawdę jest bardzo źli ludzie, no bo on jest tak jakby ekspozytorą pewnej koncepcji, pewnych powiedzmy to takiego nurtu, który zdobywa coraz większą popularność i który ten nurt był, no bo Ben-Gwir tak właśnie pierwszy raz pokazał się w izraelskiej telewizji ponad 30 lat temu, tak, w czasach, kiedy to, powiedzmy to, no, pokazanie się w telewizji było jakimś takim wyczynem, więc on tutaj przez 30 lat...
A to już puentując, bo chciałem jeszcze trochę wpalić wątek polskiej polityki, ale nieznacznie i w sposób taki, powiedzmy, nawet niepartyjny, ale jednak na tyle ciekawy, że warto go przyjąć. Pozwolę sobie odczytać. Co prawda za chwilkę mi to zajmie, bo Sikorski, dokładnie wpis pana ministra Radosława Sikorskiego, który to jest prywatny. Za sekundę. Pan minister Sikorski odniósł się do całej sytuacji związanej z niewszczęciem śledztwa w sprawie zabójstwa polskiego działacza, ale co jest ciekawe, Radosław Sikorski w bardzo ciekawy sposób odpowiedział następujący. Oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że z dużym rozczarowaniem przyjmuje decyzję z dnia 19 sierpnia o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania. To jest komunikat oficjalny MSZ-u, ale jest też to, co napisał Radosław Sikorski. Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku. Katastrofa humanitarna w Gazie, to ciekawe określenie, a także brak rozliczalności za nadmierne użycie siły przez siły zwane Izraela, IDF, podważają poparcie społeczne nawet w krajach proizraelskich. Jak to jest, że Radosław Sikorski uznaje, że Polska, jak rozumiem, jest krajem proizraelskim, a jednocześnie, jak powiedziałeś, drogi redaktorze, Tel Awiw, Izrael już ma w nosie tam nie tylko Polskę, ale całą Europę zachodnią, całą Europę unijną. Czy nie jest tak, że pan Radosław Sikorski żyje już w jakichś kompletnych oparach absurdu, w takim zupełnie minionej epoce?
No też tutaj bym się odwołał do innej rzeczy, bo oczywiście Izrael ma tutaj w nosie Europę, natomiast bardzo dobrze współpracuje z Niemcami. Nieprzypadkowo pod Berlinem i pod Monachium stoją izraelskie systemy antyrakietowe Arrow. I no to jest tak jakby dyskretna bardzo współpraca. Wiadomo też, że tutaj Izrael szykuje się na tą wspomaganie tworzenia tej nowej Bundeswehry za te miliardy euro. Więc oczywiście tutaj, jeśli chodzi o Niemcy, no to co innego mówią, a co innego robią de facto, no bo ja tutaj pamiętam bodajże czasy, kiedy to co niedziela widziałem, jak jakiś polityk niemiecki odwiedzał Izrael, niedziela z pierwszym dniem pracy w Izraelu. Więc to było też o tyle sprytne, że to tak właściwie chyba niemiecka opinia publiczna nie za bardzo chyba się na tym odnośnie tego dowiadywała. Więc tak, no tutaj powiem tak, jest jakieś takie być może założenie jeszcze historyczne, które pan minister wyznaje, tak? Natomiast fakty są troszeczkę inne niż, a często jest tak, że no, my, Europejczycy nie lubią, jak są jakieś zmiany, a te zmiany po prostu na stałe, które tak właściwie przychodzą. Ja tylko przypomnę, że ostatnio nawet i ambasador amerykański w Jerozolimie zmienił swoje podejście i to jest bardzo znaczące, ponieważ ambasador amerykański Mike Huckabee, znany z obrońca Izraela wszem i wobec, nawet i basista grający pieśni sionistyczne w izraelskiej telewizji, no tutaj odwołał się, że sytuacja jest bardzo dramatyczna. Mianowicie przez kilka tygodni jedna wioska palestyńska była oblężona przez żydowskich osadników, właśnie przez młodzież wykowaną przez Ben-Gwira i przez jego elektorat, tylko że chciał, że tam byli amerykańscy obywatele, znaczy w sensie palestyńscy z amerykańskimi paszportami, więc amerykańskie imperium musiało zareagować. Natomiast i tutaj temat tak właśnie został odciążony, tak? Teraz też oczywiście Amerykańczycy zmienili swoje podejście. Być może Trump będzie chciał topić Netanyahu. Niewykluczone. Tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że ta kooperacja tak właściwie to nie jest taka fajna, jakby się wydawało ostatni razem, jakby Netanyahu na pogrzebie Lindsey'a Grahama w Nowym Jorku i w Waszyngtonie, no to Trump wpuścił Netanyahu tylnymi drzwiami, bez dywanu, bez niczego. Tak jakby to wszystko było takie, powiedzmy to, odstawił od łaski Netanyahu. Więc być może tutaj Radosław Sikorski tutaj podejrzewa to, że sytuacja ulegnie jakiejś poprawie, kiedy się potencjalnie władza zmieni w Izraelu. Natomiast ja tak analizując te wszystkie sondaże, które teraz w chwili obecnej są, no to po pierwsze widzę to, że Netanyahu ma jeszcze taką szansę przegrać wybory, ale sformować rząd, bo to jest tak właściwie taka przypadłość. A z drugiej strony też, tak jak już mówiłem wcześniej, nawet jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to i tak ta władza nic wielkiego nie zmieni, a może być jeszcze gorzej właśnie między innymi na odcinku palestyńskim, z tego względu, że Netanyahu jest taką instytucją, że on jest w stanie tak właśnie takiego Bengwira i tych wszystkich osadników w pewien sposób jeszcze kontrolowany trzymać na wodzy. Gorzej będzie, jeżeli po prostu przyjdą ludzie, którzy w naturalny sposób nie mają żadnego doświadczenia i którzy dopiero tak jakby będą się rozsiadali w tych stołkach. A
i dopiero zobaczymy, co Żydzi na Bliskim Wschodzie potrafią i to może nie być sympatyczny widok. Musimy stawiać kropkę. Paweł Rakowski, dziennikarz, pisarz. 2-3 książki na koncie i jak rozumiem, jedna za chwilę będzie już w druku, a kolejna w planach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.